Są różne trendy, AI, Web3, wcześniej była rozszerzona rzeczywistość, jeżeli ktoś jeszcze pamięta o rozszerzonej rzeczywistości, ale jeżeli chcemy się rozwijać w programowaniu, to musimy jednak zmasterować podstawy. Wzorce projektowe, struktury danych, algorytmy. Jeżeli słucham czyjegoś wystąpienia na konferencji, to nie chcę się dowiedzieć, czym jest Apache Kafka, tylko chcę się dowiedzieć, jak wy to zastosowaliście w swoim projekcie i dlaczego.
Cześć. W tym odcinku moim gościem był Jarek Michalik, Google Developer Expert w Kotlin, szkoleniowiec oraz osoba, która chętnie dzieli się wiedzą na temat inżynierii oprogramowania w internecie. W tej rozmowie poruszyliśmy kilka wątków. Były to narzędzia AI do programistów, praca zespołowa, rozwijanie się jako programista, dzielenie się wiedzą oraz to, na czym polega bycie Google Developer Expert i jak dołączyć do tego szanownego grona. W tej rozmowie znajdziesz wiele wartościowych rad oraz kilka opinii, które mogą zostać uznane za kontrowersyjne. Mi się z Jarkiem rozmawiało świetnie, zresztą bardzo cenię jego twórczość właśnie za zniuansowane wypowiedzi na nieoczywiste tematy. Zachęcam Cię do śledzenia go na social media, czy to na Twitterze, LinkedInie czy Instagramie. Linki do jego profili znajdziesz w opisie tego odcinka. Zanim przejdziemy do meritum, jeszcze krótka reklama naszych przeprogramowanych usług. Jeżeli chciałbyś, żeby przeprogramowani przeprowadzili warsztat z narzędzi AI w Twojej firmie, pierwszym krokiem jest zgłoszenie się na darmowe konsultacje, gdzie porozmawiamy dokładniej o Twoich potrzebach i oczekiwaniach. Zapraszamy do kontaktu, mamy jeszcze kilka wolnych terminów na sierpień i wrzesień. Druga sprawa to przeprogramowany newsletter, który warto śledzić, jeżeli nie chcesz przegapić tego typu podcastów, ale również naszych copiątkowych rekomendacji. Co piątek rano wysyłamy 6 linków, 3 techniczne, 2 rozwojowe i 1 bonus. Bardzo dużo ludzi to czyta, już prawie 2000. Dostajemy bardzo dużo pozytywnych opinii. Warto być na naszej liście, warto takie maile co piątek rano otrzymywać. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam do odsłuchu rozmowy z Jarkiem Michalikiem. Jarek, powiedz mi, w jaki sposób dostęp do GPT-4 wpłynął na Twoją codzienną pracę jako programista?
Tak ciężko mi powiedzieć o samym GPT-4. Tyle co o ChatGPT Premium. No to wyglądało tak, że na tej bezpłatnej wersji jest jakieś ograniczenie co do ilości zapytań, które możesz wykonać. Jesteś w trakcie pracy i nagle ucina. I to był powód, dla którego tak naprawdę przeszedłem na Premium. I później zacząłem próbować GPT-4. I jak używam tego nie do końca do programowania, tylko do pisania jakichś tam tekstów na stronę, tego typu rzeczy, to mam wyniki wyższej jakości przy niższej jakości promptach.
Okej.
Okay. Obiecuję, że ten model czwarty ma lepszy reasoning. Z perspektywy użytkownika modelu to faktycznie tak jest, tak to wygląda.
Okej, okay. A z punktu widzenia gdzieś tam stricte programowania, to stosujesz to na co dzień, czy nie bardzo, bo to gdzieś tam nie spełnia Twoich oczekiwań?
Stosuję tak, żeby wystartować jakąś rzecz, ale nadal jest problem z tym, że dane, które OpenAI ma i na których się trenuje, na których te modele są trenowane, no, są stare. Ja w tym momencie programuję głównie na Androida. Zmieniają się trendy tak co 2 lata, może nie tak często jak na frontendzie. Ale dobry przykład jest z takim frameworkiem Jetpack Compose. Kto programuje na Androida, ten wie, że tak od roku Compose jest takim właśnie trendem do budowania UI-a. No i kiedy zapytamy ChatGPT o to, jak coś zrobić właśnie z tym frameworkiem, to te odpowiedzi są takie mocno średnie. Dotyczą źródeł, które nie były aktualizowane od dawna. I na samych pytaniach takich napisz mi kawałek kodu w tym, to ciężko polegać na tych odpowiedziach. To, co zauważyłem, to jest to, że kiedy podamy już jakiś przykład, wkleimy kawałek kodu i poprosimy na przykład napisz kolejne unit testy w tym stylu, to już działa świetnie.
Musimy no ten kontekst jest kluczowy. Musimy dokładnie. Dokładnie, to jest kluczowe, zwłaszcza w tym gołym GPT-4, a powiedz mi, miałeś okazję skorzystać z Bing Chat, tej wersji dostępnej w Microsoft Edge?
Nie.
No to jest coś, co Ci mogę polecić. Okej, okay, to jest coś, co Ci mogę polecić, bo właśnie jeżeli chcesz mieć dostęp do aktualnych danych z internetu, no co jest właśnie istotne przy programowaniu w jakichś nowszych technologiach, no to Bing Chat, za którym również stoi GPT-4, ma ten dostęp bieżący i to działa naprawdę, naprawdę nieźle. Przy takim programistycznym researchu to mogę Tobie i każdemu polecić. A powiedz mi...
Znaczy masz na myśli ten plugin, co sobie włączymy w czwórce Search with Bing, tak?
Nie, nie, nie. W samym Microsoft Edge'u jest teraz w sidebarze opcja odpalenia Bing Chat, czyli takiego gdzieś tam też interfejsu czatowego, za którym stoi GPT-4, darmowe, co najlepsze, które jest bardzo zoptymalizowane pod kątem searchu i działa to dużo lepiej niż ten właśnie Bing Chat, powiedzmy, dostępny w GPT-4 jako rozszerzenie. Szuka znacznie szybciej, ma dużo mniej problemów, więc tutaj gorąco polecam. Widać, że Microsoft gdzieś tam to na swoje najlepsze zabawki trzyma u siebie, a OpenAI udostępnia no coś znacznie gorszego.
No to jest to na pewno coś, czym muszę się pobawić.
Dobra, no to gorąco Ci to polecam. A powiedz mi, czy korzystasz z Copilota? Jakie masz tutaj przemyślenia co do tego narzędzia?
Z Copilota korzystałem, jak był we wczesnej alfie. I w tamtym momencie wrzucał pełne snippety kodu z cudzych repozytoriów. I tak trochę zraziłem się do tego narzędzia. I od tego czasu ze samego Copilota nie korzystałem. Ale do IntelliJ'a zainstalowałem sobie plugin OpenAI, który daje nam takie okienko z czatem, tam obok terminala czy widoku projektu, gdzie to sobie ustawimy. I korzystam właśnie z tego rozwiązania. Nazywa się ten plugin chyba CodeGPT i można go zainstalować do wszystkich narzędzi od JetBrainsów.
Okej, okay. Plugin na pewno sprawdzę, a co do samego Copilota, no to ja miałem bardzo podobne pierwsze doświadczenie, też dostałem dostęp do tej alfy, bety, zwał jak zwał, nawet nagrałem o tym filmik na YouTubie, no i tam też nie byłem specjalnie pod wrażeniem tego, co ten Copilot oferuje, to było na bardzo podobnym poziomie do rozwiązań dostępnych za darmo, takich jak Tabnine i innych tych gdzieś tam bardziej inteligentnych autocomplete tooli, ale powiem Ci, że kilka miesięcy temu stwierdziłem, że ponownie przetestuję tego Copilota i obecnie no, widzę dużą poprawę, więc to jest też coś, do czego moim zdaniem warto wrócić i dać temu szansę, bo widać postęp. Nie jest to samo rozwiązanie, z którym mieliśmy do czynienia te 2 lata temu.
A kojarzysz, ile kosztuje teraz Copilot?
To jest chyba 40 zł. To jest, czyli $10 z tego, co mi się kojarzy. No gdzieś tam jak patrzę, jak widzę oczami wyobraźni powiadomienia z Revoluta, to widzę te 44 zł i to chyba okay, jest to.
Odejmiemy sobie od tego VAT i będzie już znośnie.
No, to prawda. Teraz te koszta subskrypcji, jest ten ChatGPT Plus właśnie, GitHub Copilot i już tam ponad 100 znika z portfela, więc trzeba mieć to na uwadze. A powiedz mi, jak myślisz o tych wszystkich narzędziach AI, obserwujesz też programistów w internecie, czy to na Twitterze, czy to na Instagramie, czy to na LinkedInie, to gdzie widzisz jakieś takie najpoważniejsze błędy myślowe, jakieś właśnie niepoprawne nastawienie, coś, co może doprowadzić do jakichś problemów w pracy? Na co tutaj trzeba Twoim zdaniem uważać?
Najpierw powiem, na co moim zdaniem trzeba uważać, a potem przedstawię 2 skrajne opcje. Na co trzeba uważać, to na to, żeby nie wrzucać do żadnego modelu, którego nie hostujemy u siebie, żeby nie wrzucać tam żadnych wrażliwych danych. Bo nawet jeżeli klikniesz sobie nie używaj moich danych do trenowania, to nadal ląduje na cudzych serwerach. Wycieki danych się zdarzają. Więc jeżeli mamy jakiś algorytm, który jest, który chronimy jakoś prawem autorskim, to raczej nie warto na temat tego algorytmu dyskutować z ChatGPT czy innymi narzędziami. Podobnie nie warto wrzucać kluczy do API, bo zdaje się, że już naprawili to, żeby nie można było wyciągnąć cudzych kluczy do AWS-a, ale nadal warto uważać. A teraz powiem, o co mi chodziło z tymi skrajnościami. No bo okej, mamy nowe technologie i fajnie, bawimy się tym. I to, co widzimy w social mediach, wpisy różnych ludzi, to są skrajności. Jedna skrajność to jest taka, o nie, to wszystko nam zabierze pracę, nie korzystajmy z tego. A druga skrajność to jest, o, teraz zautomatyzuję sobie cały swój biznes z tym wszystkim i już nic nie muszę robić. No i prawda leży gdzieś po środku. Z jednej strony mamy entuzjastów technologii, a z drugiej strony tych, co mówią, zabierz to ode mnie, nie chcę tego używać, a najlepiej to w ogóle zakazać. Więc takie opinie na temat AI widzimy w internecie, no bo one po prostu dobrze się klikają. A to, co widzę u ludzi, czy to w społecznościach, w których jestem, to choćby sam chat GPT ułatwia pracę tak, żeby zdecydowanie przyspieszyć rzeczy, które już wiemy, jak zrobić. Czyli tak jak powiedziałem gdzieś wcześniej przy przykładzie z unit testami, jeżeli wrzucimy do tego modelu jakiś unit test, który już napisaliśmy i powiemy, napisz dalej unit testy w tym stylu, ekstra. Ale kiedy będzie miało to nam stawiać wszystko od zera, nie polecam.
Tu się w zupełności zgadzam. Nawet zadam pytanie, twoim zdaniem to narzędzie jest bardziej przydatne dla seniorów, osób takich z dużym doświadczeniem, czy może właśnie dla juniorów, którzy szybko chcą się uczyć, bo tutaj też są jakby odmienne spojrzenia na ten temat. Ja gdzieś tam uważam, to jest właśnie bardziej narzędzie dla osób bardziej doświadczonych, bo jesteśmy w stanie wyłapać te wszystkie problemy i gdzieś tam dołożyć to swoje doświadczenie, ten swój kontekst do możliwości gdzieś tam przetwarzania danych tego modelu, a jestem ciekawy, czy ty masz to samo spojrzenie, czy jednak uważasz, że to bardziej jest zabawka dla osób, które dopiero zaczynają.
Cóż, jeżeli ktoś już wie, o co w tym wszystkim chodzi, jest senior deweloperem, to od razu wyłapie jakieś błędy i nieścisłości. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna w IT, to może być z tym ciężej, żeby nawet nie tyle napisać dobrego prompta, tylko żeby zweryfikować te wyniki, które dostajemy. I oczywiście można pójść w jakiś prompt engineering, powiedzieć make sure that this code is correct and performant, ale to nie zastąpi takiego porządnego ludzkiego code review. Więc to, co bym sugerował osobom, które uczą się teraz programowania, to żeby jak najbardziej korzystać z tych narzędzi, ale również pracować w jakiejś grupie z prawdziwymi ludźmi, pracować z mentorem czy w społeczności.
Okej, okay. Jak sobie połączymy to wszystko, mówiłeś już o tych dwóch skrajnościach, ale teraz zastanówmy się, jak to wszystko może wpłynąć na naszą pracę. Jak będzie ta praca wyglądała programisty, powiedzmy, w 2030 roku? Czy ona będzie wyglądała skrajnie inaczej, twoim zdaniem, czy jednak mimo wszystko to będzie coś podobnego do tego, co znamy teraz, no gdzieś tam mając nowe zabawki w tle?
Pamiętam taki artykuł a propos tego, że okej, wszedł język wysokiego poziomu C. Mm-hmm. To teraz programowanie zupełnie będzie takie proste, że każdy będzie mógł to robić. Potem weszły języki obiektowe, C++, może później jakaś Java i okazało się, że piszemy kod operując jeszcze większymi abstrakcjami. W Java już nie zarządzamy wprost pamięcią. Teraz są również narzędzia no-code, low-code, gdzie możemy sobie całą funkcjonalną aplikację wyklikać. Więc jak to może wyglądać wszystko za 10 lat? No myślę, że tutaj AI, to generatywne AI będzie miało swoje miejsce w tym świecie, ale też myślę, że będziemy to traktować właśnie w taki sposób jak ewolucję z programowania proceduralnego do obiektowego, czy może z programowania takiego zwykłego do no-code. Lubię też porównywać asystenta AI do pisania kodu, jak do tego, co mamy w naszych IDE, w IntelliJ-u, że podpowiada nam składnie, wygeneruje całą funkcję gettery, settery. prawdziwy programista napisze setery i getery ręcznie. No nie, skorzysta z wbudowanej funkcji, która zrobi nudne, powtarzalne rzeczy za niego.
Okej, ale gdzieś tam tak całościowo rozumiem, że nie stresujesz się specjalnie losem programistów w najbliższym okresie. Uważasz, że jesteśmy bezpieczni, bo cały czas ten nasz osąd, doświadczenie, szerszy kontekst, możliwość kontaktu z ludźmi, to jest cały czas, co gdzieś tam nas zabezpieczy przed jakąś tam automatyzacją, powiedzmy.
Dokładnie. Lubię jeszcze myśleć sobie o tym, że twoim zadaniem nie jest wykopanie dziury, twoim zadaniem jest wylanie fundamentów pod dom i zbudowanie super. Tego domu.
Super, super. No to jest bardzo dobry sposób, żeby przejść do gdzieś tam drugiego segmentu naszej rozmowy, czyli wszystkiego, co jest wokół tych metodyk zwinnych, agile i pracy zespołowej. I zacznijmy gdzieś tam szeroko. Jakie są twoim zdaniem kluczowe elementy tych metodyk zwinnych, pracy zwinnej, którą każdy programista powinien rozumieć i gdzieś tam stosować w swojej codziennej pracy? O co tak naprawdę chodzi w tym całym Agile?
Może nie tak bezpośrednio w Agile, ale ogólnie w pracy, co widzę w wielu zespołach, komunikacja jest kluczowa. Mm-hmm. Są te memy, że nie po to zostałem programistą, żeby teraz rozmawiać z ludźmi. No ale jednak software to jest sport zespołowy i nie tworzymy tego kodziku sami. Nawet jeżeli nie komunikujemy się z klientem, to komunikujemy się z innymi członkami zespołu. A Agile, Scrum, metodyki zwinne, no z jednej strony mają nam włożyć tę komunikację w jakiś framework po to, żeby móc budować z całym zespołem produkty.
Okej. A powiedz mi, jak właśnie mówimy o tej komunikacji, to co twoim zdaniem jest właśnie kluczowe, żeby ta komunikacja była dobra? I jeszcze od razu drugie pytanie. Co najczęściej nie działa w tej komunikacji? Jakie są problemy w zespołach?
Co zrobić, żeby komunikacja była dobra? Przy pracy zdalnej, perfekcyjnie przy pracy zdalnej, asynchronicznej, powiem po angielsku, nie przychodzi mi teraz do głowy ładne tłumaczenie, może ty znajdziesz. Overcommunicating.
Czyli nadmierna komunikacja, aż za dużo.
I piszemy sobie na czacie, w Jirce, przy pull requestach na jakimś GitHubie, to żeby tamtych treści było jak najwięcej, żebyśmy nie dochodzili do sytuacji, w której wiedza będzie skupiona gdzieś na jednej osobie w zespole. Co też prowadzi nas do problemu, jaki ostatnio widziałem, nie powiem u kogo, to taki, że wiedza o konkretnej sferze produktu skupiona na jednej osobie, która tam pracuje chyba od 8 lat. Później do zespołu przyszła nowa osoba, która musiała zrobić coś z tamtym kawałkiem kodu. No i okazało się, że jeżeli ten oryginalny kontrybutor poszedł na urlop, to nikt nie wie, jak to działa. A jest jeszcze taka opcja, że ktoś się zwolni albo nie daj Boże, będzie wypadek czy coś w tym stylu. To co wtedy zrobić?
No to jest bardzo ciężki problem. No na ogół to jest naturalna tendencja, że powstają te knowledge silosy tak zwane, no i trzeba gdzieś tam świadomie, aktywnie temu przeciwdziałać. Nie wszędzie się to robi. A powiedz mi, czy są jeszcze może jakieś inne problemy, toksyczne cechy, toksyczne nastawienie, które właśnie rozkładają zespoły programistyczne, co gdzieś tam zaobserwowałeś w swojej karierze?
A to zdaje się, że pisałem o tym na Twitterku ostatnio. To tak właśnie chodzi o takie osoby, które trzymają tę wiedzę u siebie, osoby, które nie chcą się tą wiedzą dzielić, osoby, które kiedy przyjdzie ktoś nawet do zespołu, to nie dadzą żadnego guidance'u, które będą, a ja sobie tylko tutaj chcę taski klepać. No okej, za to dostajesz pieniądze, ale ponownie sport zespołowy. Chodzi o to, żeby razem zbudować produkt, a do tego trzeba wdrożyć jakieś nowe osoby. Więc te toksyczne zachowania właśnie rozbijają się o komunikację. Jeszcze jedna jest taka sprawa też powiązana z tym, że wiedza jest skupiona na jednej osobie. Jeśli ktoś pracuje 10 lat nad jednym komponentem, potem przyjdzie ktoś nowy i powie, Ej, a może zróbmy tutaj jakieś wzorce projektowe albo zrefakturujmy to trochę. To często zdarza się, że taka osoba wejdzie w tryb defensywny i każdą sugestię do kodu będzie traktować jako osobisty atak. To takich osób w zespole bym się wystrzegał.
Okej. Okay. Wspominałeś o bardzo tej ciekawej rzeczy, o takim właśnie egoizmie komunikacyjnym, albo nawet no właśnie niechęci do tego, żeby się tą wiedzą dzielić. I powiedz mi, gdzieś tam wchodząc w rolę takiego adwokata diabła, załóżmy, że ja jestem taką osobą. Jak byś mnie przekonał, żebym ja zmienił swoje podejście? No bo niby czemu ja mam się dzielić tą wiedzą? Ja chcę być tutaj największym ekspertem w firmie, chcę mieć bezpieczeństwo, zatrudnienia, chcę mieć najlepsze zarobki, chcę mieć wysoki status i dlaczego miałbym się dzielić z jakimś juniorem swoją wiedzą? Co ja będę z tego miał? Co będzie miała z tego firma i w ogóle dlaczego mnie przekonujesz, żeby zmienić nastawienie?
Ja osobiście bym nie rozmawiał z taką osobą, przykro mi. Ale jeśli chodzi ja o też. Jakieś wpłynięcie na zmianę tego zachowania, no to leading by example. Pokazać, że okej, skoro ja tak robię i to działa i dostaję jakiś fajny awans, to może ty też powinieneś.
Okej, okay. No i atmosfera w zespole jest lepsza i ktoś jest wdzięczny i w ogóle jest miło i przyjemnie, bo też są inne rzeczy niż tam tytuł i pieniądze mi się wydaje i to też warto o tym gdzieś tam w pracy pamiętać. I jeszcze drugi wątek, który poruszałeś na Twitterze w bardzo gdzieś tam fajny i dogłębny sposób, to jest kwestia tego, co tak naprawdę czyni kogoś senior deweloperem, tym ekspertem, na którym inni polegają, no bo jak zauważyłeś, raczej to nie jest sam staż pracy i tutaj też nie można liczyć na jakąś 100% korelację pomiędzy tym doświadczeniem a tym prawdziwym seniority. Jakie masz przemyślenia na ten temat?
No, senior, starszy pracownik, okej, okay, no to ktoś, kto ma jakieś duże doświadczenie. Doświadczenie to zdobywa się pracując długo. Ktoś, kto ma rok stażu w jakiejś technologii, no ciężko, żeby był seniorem. Ale pojawiają się później takie sytuacje. Dajmy na to, że ktoś siedział sobie przez 10 lat w jednej firmie, tylko klepał w Javie REST kontrolery i on potrafi tylko REST kontrolery klepać. I później ma pójść na rekrutację do firmy, w której się w tej Javie jednak robi coś więcej. No i rodzi się pytanie. Czy w obrębie tamtej drugiej organizacji ten ktoś też będzie na poziomie seniora? To pytanie zostawiam otwarte. No bo o co tutaj też mi chodzi? Senior powinien dążyć do takiego modelu szerokich kompetencji. Oczywiście no nie każdy, kto tam jest po iluś latach seniorem, nie musi od razu zostawać team liderem czy jakimś menedżerem. Można sobie siedzieć i klepać ten kod, to jest spoko praca. No ale jednak to, czego się oczekuje od tych starszych pracowników, starszych stażem, to również, żeby poprowadzili w jakiś sposób juniorów. To nie musi być od razu pełen mentoring. To, żeby dbali w pewien sposób o jakość tego projektu, w którym siedzą. No, to powinien być ktoś w projekcie zaufany, komu można powierzyć jakąś część tego projektu, kawałek tego produktu. Więc że ktoś pracuje długo, to nie znaczy, że te kryteria spełnia.
Dobra, a masz jakieś rady właśnie, jak szukać tych nowych umiejętności, tych nowych doświadczeń, jak się właśnie rozwijać poza ten kod, do którego jesteśmy przyczajeni, w czym uczymy się komfortowo jako doświadczenie programiści? Masz tu jakieś rady?
Powiem po coachingowemu, więc uwaga, trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. O co mi tutaj chodzi? To, co bardzo ładnie buduje soft skills, to jest robienie prezentacji, pisanie bloga technicznego, robienie YouTube'ów, podcastu, bo w ten sposób ćwiczymy przekazywanie swojej wiedzy no, w jakiś sposób. Później pracujemy nad tym, żeby ten sposób był efektywny, żeby te treści były zrozumiałe dla ludzi. No to później jest drugorzędna sprawa, czy to wszystko się jakoś ładnie klika. Ale kiedy zaczniemy dzielić się tym, co wiemy, to nagle magicznie sporo rzeczy układa się w głowie. A nawet się okazuje, że zaczynamy umieć rozmawiać z ludźmi. Więc co zrobić, żeby budować takie soft skilla? Zerknąć do jakiegoś lokalnego community. W Krakowie mamy sporo fajnych powiązanych z JS-em. Ja uczestniczę w community GDG Kraków, Google Developer Groups, gdzie mamy spotkania androidowe. Można zgłosić swój temat, nie ma jakichś specjalnych wymagań, to może być twoja pierwsza prezentacja nawet. I w ten sposób zacząć. Od takich małych grup z małymi 20-minutowymi występami. Super sprawa, polecam.
To jest świetna rada, po prostu ja się podpisuję obydwoma dłońmi, rękami, jakkolwiek się mówi. Prawda jest taka, że chyba odpowiedziałbym na to pytanie inaczej, gdyby mi ktoś je zadał, a wydaje mi się, że to jest właśnie najlepsza odpowiedź, bo gdzieś no, ja też tą wiedzą dzielę się już stosunkowo od dawna i jak teraz się zastanawiam, to myślę, że to miało naprawdę duży wpływ również na te moje umiejętności po prostu miękkie w pracy, które można wykorzystać w innym kontekście niż samo dzielenie się wiedzą, właśnie zarządzając projektami, pchając różne gdzieś tam ważne techniczne inicjatywy, te gdzieś tam tą nawet pewność siebie, umiejętność formułowania zdań za pomocą słów, za pomocą też pisania, no to są bardzo ważne umiejętności, które też się przekładają na ten kontekst dużo bardziej techniczny niż takie aktywności, jak my uprawiamy tutaj w trakcie tej rozmowy. A powiedz mi, użyłeś takiego ciekawego sformułowania ostatnio na Twitterze, z tego co pamiętam, że to nauczanie nie dość, że pozwala nam rozwijać te wszystkie fajne dodatkowe umiejętności, to jeszcze samo w sobie jest jedną z najlepszych form nauki. I skąd taki pomysł i no właśnie, dlaczego?
A to jest coś, co przeczytałem chyba u Feynmana. Dobrze, nie jestem teraz pewien, czy u Feynmana.
On też o tym mówił wielokrotnie, tak. Więc bardzo możliwe.
I to jest idea, która bardzo ze mną rezonuje, że nauczę się czegoś porządnie wtedy, kiedy będę w stanie to komuś wytłumaczyć. Komuś, kto ma jakiś niższy poziom świadomości w danym temacie.
Okej, a powiedz mi, czy twoim zdaniem trzeba być ekspertem w danym temacie, żeby się dzielić wiedzą na jego temat, czy nie do końca?
Można być na dowolnym poziomie. To, czego nie polecam, to zgrywanie eksperta, bo to nikomu na dobre nie wychodzi, nawet jeśli się jest faktycznie takim ekspertem. Jeśli chodzi o czy to prezentacje, czy social media, to nie dzielimy się tam faktami, tylko swoimi przemyśleniami na dany temat. Bo po fakty, no w zakresie programowania, to idziemy do dokumentacji. Jeżeli słucham czyjegoś wystąpienia na konferencji, to nie chcę się dowiedzieć, czym jest Apache Kafka, tylko chcę się dowiedzieć, jak wy to zastosowaliście w swoim projekcie i dlaczego. Tak samo, jeżeli ktoś jest początkujący i zaczyna bloga, na przykład mówiąc o swoich pierwszych krokach na Androidzie, to ja nie chcę przeczytać, że okej, to jest lifecycle activity, to jest coś tam dziwnego, tylko chciałbym przeczytać coś w stylu okej, odkryłem taki sposób na robienie takiej a takiej rzeczy, takie są moje wnioski.
Jak najbardziej. I to nie musi być odkrywczy sposób, to nie musi być unikalny sposób, ale to fajnie właśnie jakby była ta część unikalna. Ja się tutaj w pełni zgadzam. Przekazujemy tą wiedzę jeszcze w oparciu o to, co my zrobiliśmy. Nawet jeżeli to był prosty projekt, no to fajnie to w tym osadzić. Świetnie, dokładnie. Świetnie wytłumaczone.
To też rada do wszystkich twórców online, bo mamy teraz to generative AI. Zrobienie blogposta, w którym są jakieś listingi, czy no, post taki typowo pod SEO w stylu, czy dzisiaj jest niedziela handlowa, to możemy sobie w parę minut wygenerować. Jeżeli teraz chcemy tworzyć w internecie takie treści, które przyciągną nam wiernych czytelników, to moim zdaniem tutaj właśnie będzie chodziło o opinię i ten cały personal touch.
Super, super. To jest bardzo dobra rada. No i teraz możemy spiąć te dwie rozkminy poprzednie. Po pierwsze to, że to dzielenie się wiedzą fajnie nam się pozwala rozwijać jako senior developer. i też to, że samo nauczanie jest świetną formą nauki dla programisty i czy w związku z tym uważasz, że każdy programista powinien aktywnie dzielić się wiedzą, czy to może jest jednak nie dla każdego? Jakie masz tutaj podejście?
A tak, jak jesteśmy już w kręgach twitterowych czy instagramowych, no to jest takie przeświadczenie, co widać po ludziach, którzy dzielą się tą wiedzą w internecie, tak jak my, że o, to trzeba robić to wszystko, budować swoje aplikacje, trzeba w ogóle występować na konferencjach, pisać bloga, ale nie, to nie jest dla każdego i to nie dlatego, że to jest jakieś trudne czy coś w tym stylu, tylko dlatego, że nie każdy musi to polubić, prawda? W żadnym wypadku nie zmuszałbym nikogo do tego, żeby zaczynał bloga, czy żeby pisał jakieś głupoty na Twitterze, tak jak ja ostatnio. Więc jeżeli masz ochotę robić coś takiego, rób jak najbardziej, to jest super sprawa. Ale możesz mieć świetną karierę bez tych rzeczy.
Okej, okay. A powiedz mi, jak ty zaczynałeś tą swoją przygodę z dzieleniem się wiedzą? Czy to było coś, co dla ciebie było przyjemne, naturalne, czy może miałeś no, jakieś opory, tremę i no, cały ten bagaż gdzieś tam negatywnych emocji, tak naprawdę negatywnych doświadczeń związanych z tymi aktywnościami?
Moja pierwsza konferencja to od razu tak z grubej rury zacząłem, bo to była całkiem spora konfa. DroidCon w Krakowie, jeżeli ktoś pamięta tę konferencję, to pozdrawiam. I oczywiście trema była, to w jaki sposób ten temat przedstawiłem, no to tak średnio z tym wszystkim poszło, ale teraz mam wrażenie, że jestem ciut lepszy jako prelegent. Ale zawsze trochę do tej sceny mnie ciągnęło jednak, bo to nie tylko jest trema, ale też taka ekscytacja przed tym, o jak ludzie na to zareagują, czy może ktoś się nie zgodzi, czy talk się będzie podobał. A takiej maksymalnej tremy to też nigdy nie miałem, bo jeszcze tam wcześniej jak grałem w zespole muzycznym, no to z tą sceną już coś trochę miałem wspólnego. Więc przynajmniej to nie był dla mnie taki bloker.
Okej. A powiedz mi, no bo są najróżniejsze formy tego dzielenia się wiedzą. Jest blog, jest Twitter, jest Instagram, są właśnie toki na konferencjach. Co ty byś polecił na początek? Czy to jest coś, gdzie jest jakaś taka łatwiejsza, bezpieczniejsza, przyjemniejsza opcja, czy to twoim zdaniem jest mocno indywidualne i każdy powinien spróbować każdej z tych opcji? Jak do tego podchodzisz?
Teraz jakbym miał komuś radzić, co wybrać z tego wszystkiego, to co da nam najszybszy zwrot z inwestycji, czyli tą dopaminę, że widzimy lajki, widzimy, że ktoś nas czyta. Więc to, co bym proponował w tym momencie, jeżeli ktoś się czuje dobrze z pisaniem, to żeby wystartować na Twitterze i jednocześnie pisać bloga. Niech ten Twitter promuje nasze blogposty, możemy wrzucać później po akapicie z tego. A jeżeli ktoś z jakiegoś powodu czuje się dobrze przed kamerą, no to ponownie jakieś formy na YouTubie, ale żeby też przerabiać to od razu na Instagrama, na TikToka, wycinać tak po 15-20 sekund. Może coś z tego będzie. Bo jeżeli wrzucimy nawet najlepszy film na YouTuba, a będzie to nasz pierwszy film, to zdobędzie 10 wyświetleń. Jest taka spora szansa. A na tym Instagramie to można łatwiej te pierwsze lajki zebrać. Jeżeli dostaniemy te pierwsze lajki, to jest spora szansa, że będzie nam się chciało to robić dalej.
Okej. To jest bardzo fajna rada z tym content reuse, no bo to faktycznie gdzieś tam zwiększa nasze prawdopodobieństwo sukcesu, a na początku to może być kluczowe, żeby właśnie mieć chęć, aby robić to dalej. Bardzo fajnie. A powiedz mi, zdecydowanie chyba najcięższą z tych wszystkich form, no nie da się ukryć, są te wystąpienia publiczne na żywo, no to gdzieś tam najbardziej daje w kość pod kątem przynajmniej samego stresu, myślę, dla znacznej większości ludzi. I czy ty masz jakieś właśnie rady dla osób, które chciałby po raz pierwszy wystąpić. Jak to zrobić dobrze?
Przygotować się dobrze ze swoją prezentacją. To dość oczywiste. Taki random tip, to co u mnie odkryłem, to są ćwiczenia oddechowe. Może nie jakaś od razu metoda Wima Hofa, tylko żeby ten oddech był świadomy. Kiedy skupimy się na oddechu, to reszta ciała się rozluźnia. Jeśli chodzi o samą prezentację, to pod żadnym pozorem nie czytać slajdów, nie spoglądać w notatki, nie czytać słowo w słowo, tylko mówić swobodnie o temacie, który już znamy. Bo kiedy będziemy mówili swobodnie, wedle jakichś wytyczonych wcześniej punktów, a nie słowo w słowo, to będziemy mogli kontynuować ten temat, a nie, że zatniemy się i będziemy szukać na kartce, no cholera, o co tam chodziło. Więc kiedy będziemy przygotowani w ten sposób, to stres może nie zniknie, ale będzie ciut mniejszy.
Okej, okay, mówiłeś o tym, żeby się dobrze przygotować i czy masz na przykład jakąś określoną liczbę powtórzeń, ile razy ty w domu chcesz tą prezentację sobie powiedzieć, żeby mieć powiedziane, zrobiłem te powiedzmy 30 powtórzeń, no to już znaczy, że muszę mieć tą pamięć mięśniową, tutaj taka analogia z siłowni, obydwoje ćwiczymy, z tego co wiem, no to samo się ciśnie, czy bardziej gdzieś tam po prostu polegasz na swojej intuicji, że kiedy czujesz się komfortowo, kiedy wiesz, że już ten temat po prostu masz w małym palcu, no to wtedy mówisz wystarczy, a do tego czasu ciśniesz. Jak podchodzisz do takich powtórzeń przygotowań?
Nie robię sobie wielu powtórzeń samej prezentacji, może tak z dwa, ale to, co lubię sobie robić, to nagrać się, kiedy opowiadam tę prezentację, później wrzucić to sobie na telefon, na słuchawki, wyjść na spacer z psem i po prostu słuchać swojego głosu, jak o tym opowiadam. To jest jedna rzecz, że oswajamy się w ten sposób ze swoim głosem. A druga rzecz jest taka, że od razu możemy sobie zapisać gdzieś w notatniku, w telefonie. Okej, okay, może tamten element warto by powiedzieć w trochę inny sposób. Okej, okay, tutaj jak nagrywałem ten testowy wykład, to się zaciąłem, więc może warto w jakiś inny sposób to przedstawić.
Okej, okej.
Rad kiedyś, żeby ćwiczyć wystąpienie przed lustrem, ja tego w ogóle nie polecam. Teraz mamy kamerę świetną w telefonie i mikrofon, trzeba użyć tego.
To jest bardzo fajne, ale też trzeba się liczyć, że na początku można czuć się dość niekomfortowo, widząc gdzieś tam swoją twarz, słysząc swój głos, ale to jest zupełnie gdzieś tam normalne. Ja przynajmniej tak na początku miałem i wiem, że nie jestem jedyny, więc ale bardzo sposób polecam, no bo świetnie można by chwycić momenty, które gdzieś tam nam idą słabiej, gdzie tam gubimy myśl i tak dalej, więc to jest bardzo fajne, no tylko trzeba się przebić przez ten dyskomfort słuchania samego siebie na nagraniu. A przechodząc do może tej strony drugiej właśnie udziału w wszelkiego rodzaju prelekcjach, niedawno brałeś udział w konferencji Google I.O. w Amsterdamie. No i powiedz, czy twoim zdaniem warto brać udział w takich eventach i czy może te eventy za granicą, one są jakieś skrajnie inne, lepsze niż te, które mamy w Polsce, czy może w Polsce ten poziom też jest wysoki i są jakieś konkretne konferencje, które byś polecił ludziom?
Powiedziałbym, że w Polsce to zazwyczaj mamy wyższy poziom konferencji.
Okej.
Jedną z lepiej zorganizowanych konferencji w Polsce, na których byłem, to jest Studencki Festiwal Informatyczny w Krakowie. Polecam bardzo, odbywa się co roku w marcu. A jeśli chodzi o Google I.O. w Amsterdamie, to tam jak najbardziej na wysokim poziomie organizacja tego wszystkiego była. Cały budynek, jakaś stara fabryka cukru była zaadaptowana na przestrzeń eventową i tam odbywały się warsztaty, prelekcje i była przestrzeń networkingowa. Cały ten event, pomimo tego, że był w Europie, miał taki amerykański vibe. To może już kojarzysz to, kiedy prelegent za scenę pyta, a teraz ogłosimy nową rzecz, jesteście podekscytowani? Tak! To ja osobiście czegoś takiego nie lubię. I te prelekcje to było bardziej coś w stylu okej, okay, nad tym pracujemy teraz jako Google, takie nowe rzeczy będziecie mieć, ale tak za bardzo bez konkretów. Większe konkrety podobno były na warsztatach, niestety na te warsztaty nie udało mi się dopchać, bo ogromne zainteresowanie było, ale jednak to, co najważniejsze w tej konferencji było, to networking. Bo spotkała się tam społeczność deweloperów, founderów, ludzi powiązanych w jakiś sposób z technologiami Google'a, z całej Europy, nawet też z północy Afryki i z Bliskiego Wschodu. Więc mnóstwo ciekawych ludzi było, sporo fajnych kontaktów nawiązałem, no i spotkałem się też z ekipą z Polski. Co ciekawe, z tą ekipą z Polski widzę się głównie na eventach zagranicznych. Pomimo tego, że chyba czwórka z nas mieszka w Krakowie.
Okej. Spoko, ciekawe.
Polecam uczestnictwo w takich wydarzeniach ogólnych, bardziej technologicznych.
A jak już jesteśmy właśnie przy Google, no bo to była konferencja organizowana przez Google, ale ty z Google masz trochę więcej wspólnego niż tylko to, że jeździsz na ich konferencje. Jest też Google Developer Expert gdzieś tam w zakresie Kotlina. Powiedz mi, co ten tytuł tak naprawdę znaczy, jak można się takiego tytułu dorobić, czy są z tego jakieś profity, nie mam na myśli gdzieś tam tylko i wyłącznie finansowych, ale również na poziomie właśnie dostępu, jakieś fajne wydarzenia, statusu, jak ty to w ogóle postrzegasz?
To przede wszystkim jest dostęp do społeczności ludzi, którzy robią podobne rzeczy, czyli występują na konferencjach, prowadzą warsztaty, mentorują inne osoby, kontrybuują do open source, no i przede wszystkim dzielą się wiedzą. Więc GDE, Google Developer Experts, to jest przede wszystkim społeczność. Pytałeś się o benefity z tym powiązane, no to nie ma żadnych benefitów finansowych z tym związanych. To jest wolontariat, community, ale są przypadki, kiedy sam Google może nam zwrócić koszty podróży na jakąś konferencję, czy nawet opłacić samolot. Tak też miałem cały przelot i hotel do tego Amsterdamu opłacony przez Google'a. Jeszcze pytałeś się, jak wygląda taka ścieżka, jak dołączyć do Google Developer Experts. To tutaj trzeba uzyskać rekomendacje od kogoś, kto już jest w środku. Czy może trochę brzmi jak sekta, ale okej, to wytniemy, nie powinienem mówić o tym, że to sekta. Rozchodzi się w tym wszystkim o to, żeby ktoś mógł nas polecić. A kiedy ktoś nas poleci? Kiedy już robimy to, co GDE robi. Czyli promuje technologię Google'a, czy technologie powiązane z Google'em w jakiś sposób. No i to, co ja widzę najczęściej, to jest Android, to jest Flutter, to są technologie webowe, takie jak Angular, Web Performance, technologie powiązane z Chrome'em, ale są też inne kategorie, takie na przykład jak, uwaga, Google Workspace, czyli cały Google Suite i te narzędzia biznesowe. Są osobne kategorie dla Data Science, więc jeżeli ktoś się interesuje uczestnictwem w Google Developer Experts, to co jakiś czas jest prowadzony taki program Road to GDE. To warto obserwować ten hashtag na Twitterze. I tam dostaje się na jakiś czas mentora, który nas przygotuje do tej ścieżki GDE, pomoże w występach na konferencjach, w opracowaniu tego portfolio wystąpień. Więc albo idziemy przez ten program Road to GDE, albo dostajemy rekomendacje już od kogoś z wewnątrz.
Okej, super. Brzmi to bardzo fajnie. No i myślę, że to też jest taki fajny cel, który można byłoby sobie postawić, jeżeli obracamy się w tym ekosystemie Google'a i chcemy zacząć lub rozwinąć to swoją przygodę z dzieleniem się wiedzą, no to zostanie takim Google Developer Expert, to jest bardzo fajny cel, który można sobie wyznaczyć na kilka lat i do tego dążyć. Tutaj również znowu ta dopamina będzie pewnie płynęła w większych ilościach, kiedy gdzieś tam na czymś takim nam zależy, a z tego, co mówisz, no to powinno, bo fajnie, kurczę, polecieć do Amsterdamu na świetną konferencję za darmo. Prawda jest taka, że to nie jest tania zabawa, więc Więc są z tego realne też profity, też oczywiście jest z tego określony status, który będzie miał na pewno pozytywny wpływ i na nasze zarobki w obecnej firmie, i na gdzieś tam potencjał zatrudnienia w innych, więc...
Dokładnie, teraz dużo łatwiej mi się negocjuje z klientami.
Okej, okay. No tak, nie, no bo jak masz to Google Seal of Approval, no to tak. Wiadomo, inaczej to wygląda. Świetnie, a powiedz mi...
Jedną rzecz wspomnę co do tego Google Developer Experts. Bo to ma experts w nazwie, ale to nie znaczy, że trzeba być senior developerem.
Okej.
Okay. To oznacza, że trzeba być dobrym w dzieleniu się wiedzą. Niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteśmy. Jeżeli efektywnie jesteśmy w stanie przekazywać wiedzę a propos którejś z technologii Google'a, to spora szansa, że aplikujemy się do programu GDE.
Okej, okay, a to zapytam, ile ty lat miałeś doświadczenia, kiedy jakby dołączyłeś do tego szacownego grona?
Dołączyłem w 23, a może wcześniej, jakoś rok temu, czyli w 2022, a pracę zawodową zacząłem w programowaniu w 2016.
Okej. Okay. Czyli tak samo jak ja.
Przed dołączeniem do GDE miałem jakoś już 2 lata doświadczenia w wystąpieniach publicznych.
Okej. No czyli jak widać, to jakby nie jest nic nadzwyczajnego, w sensie nie trzeba być dinozaurem.
Dokładnie.
Dobra, super. A jakbyśmy mieli się cofnąć gdzieś tam w czasie, to też jest wątek, który poruszałeś na Twitterze. Jakbyś mógł zacząć od początku tą swoją historię, cofnąć się do tego 2016 roku, no to co byś zrobił inaczej, rozwijając się jako programista?
Bardzo trudne pytanie zadałeś. I prawdopodobnie zrobiłbym większość rzeczy podobnie.
Okej.
Okay. Czyli zacząłem od pracy w zespole, gdzie rozwijałem się pod okiem seniorów, ale wraz z innymi stażystami. Więc wspólnie się uczyliśmy. W ogóle był taki mega program stażowy, że przez 3 miesiące budowaliśmy własne projekty i mieliśmy mentorów do tego. I później w tamtej firmie przeszedłem jako junior, po pewnym czasie poszedłem dalej do innych firm, a w międzyczasie zacząłem to dzielenie się wiedzą, wystartowałem startup, który nie wypalił, zacząłem też bawić się innymi technologiami, no i w pewnym momencie też zacząłem prowadzić warsztaty dla firm, konsultacje i działać bardziej jako taki freelancer. Myślę, że większość rzeczy zrobiłbym bardzo podobnie.
Okej, okay. No to fajnie, że udało się gdzieś tam to poprowadzić w taki sposób, z którego jesteś teraz cały czas mega zadowolony. A jakbyś miał przekazać jedną radę właśnie do osób początkujących, na coś, co twoim zdaniem warto się skupić, na co warto zwrócić uwagę, to co by to było? Taka jedna kluczowa rada dla początkujących.
Są różne trendy, AI, Web3, wcześniej była rozszerzona rzeczywistość, jeżeli ktoś jeszcze pamięta o rozszerzonej rzeczywistości, ale jeżeli chcemy się rozwijać w programowaniu, to musimy jednak zmasterować podstawy. Wzorce projektowe, struktury danych, algorytmy. Nie trzeba z tego wymiatać całkowicie, nie trzeba być mega wymiataczem z tych rzeczy, ale warto mieć pojęcie, na czym jest to całe IT zbudowane.
Super, jest to bardzo dobra rada. Też się gdzieś tam podpisuję. Trzeba te fundamentals po prostu opanować, bo potem na tym fundamencie się właśnie buduje solidne gałęzie i to się po prostu też dzieje szybciej i przyjemniej. A powiedz mi, tak gdzieś domykając naszą rozmowę, czy jest jakaś książka, blog post, podcast, który no właśnie szczególnie zapadł ci w pamięć, może właśnie byłby pomocny w opanowaniu tych fundamentów, bądź też jest po prostu fajną pozycją techniczną, rozwojową, którą twoim zdaniem tutaj nasz przeciętny słuchacz powinien sprawdzić?
O, to opowiem o 2 książkach zupełnie niezwiązanych z programowaniem.
Okej.
Okay. Ani pierwsza w ogóle nie jest rozwojowa, ani nic w tym stylu, bo jest to biografia.
Okej.
Okay. Autobiografia. Gościa, o którym już wspominaliśmy tutaj dzisiaj, czyli Richarda Feynmana. jego dwie pozycje. Pan raczy żartować, panie Feynman. I ta druga, która też miała jakiś podobny tytuł. W każdym razie tam są historie z życia pana Feynmana i znalazłem tam sporo inspiracji. Choćby to, jak budował radio, czy może później zaczynał balować gdzieś w południowej Ameryce. Było to dla mnie o tyle atrakcyjne, że gdzieś tam kiedyś również studiowałem fizykę, a okazało się, że o, fizyk i takie barwne życie prowadził, no to Richard Feynman, mój idol. Więc lubię wracać do tych książek. A druga pozycja, którą ostatnio czytam, no to jest, można powiedzieć, bardziej taka rozwojowa i też polecam wszystkim zainteresowanie się filozofią stoicyzmu. Czytam sobie taką książkę The Daily Stoic. Codziennie jeden rozdział, 365 rozdziałów. W każdym rozdziale jest jakaś jedna mała myśl od klasycznych stoików, plus krótkie wyjaśnienie, co autor mógł mieć na myśli, lub jeszcze kawałek przemyśleń od autora tego opracowania. Lubię sobie to czytać rano, w zasadzie od początku roku czytam to codziennie rano i to jest taki fajny element mojego dnia. Polecam stoicyzm, to uspokaja.
Bardzo, bardzo fajne rekomendacje. Obydwie książki również czytałem i polecam. Ta druga po polsku nazywa się Stoicyzm na każdy dzień roku i autorem jest Ryan Holiday, więc jakbyście szukali to w wersji polskiej, to jest jakby ten tytuł i tak jak powiedział Jarek, świetna gdzieś tam pozycja na rano, to jest jedna strona, naprawdę nie ma wymówki, żeby nie znaleźć tych 5 minut na spokojne przeczytanie i tam chwilę refleksji. Zwykle to właśnie jest fajne źródło spokoju, uziemienia przed tym całym bieganiem, które później nas czeka. Powiedz Jarek, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie, jeżeli ktoś by chciał się zapoznać z Twoimi treściami, z Twoimi produktami, usługami, gdzie Ciebie szukać?
Można mnie znaleźć w kilku miejscach. W social mediach po polsku piszę głównie na Instagramie pod nickiem jarek.michalik, tak jak imię i nazwisko. Jestem również obecny na YouTubie, gdzie publikuję edukacyjne treści dotyczące Androida i Kotlina. Również znajdziecie mnie na YouTubie pod imieniem i nazwiskiem. Niektóre filmy będą również oznaczone jako Szkoła Kotlina. Szkoła Kotlina jest to inicjatywa polegająca na tym, żeby przybliżyć ten język programowania polskiej społeczności. Powstały na około tego kursy płatne, bezpłatne, warsztaty, community i także całkowicie bezpłatny newsletter. Natomiast od niedawna wróciłem też do działania po angielsku i po angielsku w tym momencie piszę na Twitterze i na LinkedInie przemyślenia dotyczące codziennej pracy inżyniera oprogramowania. Są różne trendy, AI, Web3, wcześniej była rozszerzona rzeczywistość, jeżeli ktoś jeszcze pamięta o rozszerzonej rzeczywistości. Ale jeżeli chcemy się rozwijać w programowaniu, to musimy jednak zmasterować podstawy. Wzorce projektowe, struktury danych, algorytmy.
Ja gorąco polecam Jarka na tych wszystkich platformach śledzić. Sam to robię i gdzieś tam to są treści, które mi się osobiście podobają, są zniuansowane, nie są to jakieś truizmy, których gdzieś tam jest pełno w internecie. Są tu właśnie fajne, widać indywidualne przemyślenia oparte na własnym doświadczeniu i też często nie będące popularne, nawet krytyczne wobec tego, co jest uznawane za jakąś tam świętą prawdę, więc gorąco tutaj polecam Jarka na socialach i dziękuję Ci Jarek za rozmowę. Tyle na dziś. Wszystkiego dobrego dla naszych słuchaczy i dla Ciebie również.
Dziękuję Ci również bardzo za rozmowę i za zaproszenie.